każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Łukasz Brodzik.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu bardzo serdecznie. Śnieg nam spadł w Zielonej Górze. Jeśli jeszcze ktoś nie wstał i nie widział, to warto wyjrzeć za okno. Ale nie o zimie dziś będzie nasza audycja, a o sprawach polityki bieżącej, spraw społecznych. Także moim Państwa gościem w pierwszej części audycji są Bożena Ronowicz, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, w zimowy poranek, faktycznie piękny, choć dający problemy już z odśnieżaniem.
Miejmy witam nadzieję, że nie na drogę.
Radio Zielona Góra.
Dzień dobry jeszcze raz. A z nami także jest Tomasz Nesterowicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Niegdyś, teraz Nowa Lewica. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Zacznijmy od nowych obostrzeń, które pojawiły się w zeszłym tygodniu, wprowadzone przez rząd, przez ministra zdrowia, który wprowadza takie obostrzenia, chociażby dotyczące tych wszystkich zgromadzeń, miejsc publicznych, w których możemy się gromadzić. Tam limity się zmniejszają. Od 1 grudnia do 17 grudnia mają obowiązywać, a to wszystko między innymi także przez to, że czwarta fala dotyka nas coraz bardziej, o ile na wschodzie wydawałoby się, że ona już trochę odpuszcza, o tyle nie w Lubuskiem. Tutaj cały czas rosnące statystyki zachorowań, ale także game changer, o którym mówił minister Niedzielski, czyli pojawienie się nowej wersji mutacji koronawirusa o nazwie Omikron. Przed jakimi wyzwaniami stoimy? Czy jest tak, że możemy się spodziewać przez to, że ta nowa wersja jest według naukowców znów trochę bardziej zakaźna, tego, że będziemy się spodziewać kolejnych obostrzeń, kolejnych lockdownów? O to pytam Bożenę Ronowicz.
Tak jak pan redaktor powiedział, czwarta fala nas dotyka i niestety ta czwarta fala epidemii jest falą przede wszystkim osób niezaszczepionych. Te osoby trafiają przede wszystkim do szpitali w tej chwili, na oddziały koronawirusowe lub oddziały zakaźne i najczęściej dla tych osób właśnie niezaszczepionych kończy się to tragicznie. Dlatego też te obostrzenia, które zostały wprowadzone, jakkolwiek ja sama osobiście uważam, że są za łagodne, powinny być radykalnie egzekwowane, także te, które do tej pory nie zostały zwolnione. Ja przypomnę, że w dalszym ciągu obowiązuje nas w miejscach publicznych noszenie maseczek, dezynfekowanie rąk i niestety nawet no, w tym względzie żeśmy sobie poluzowali. Byłam w ubiegłym tygodniu w Niemczech. Nie wejdę do sklepu, jeżeli nie mam certyfikatu, do kawiarni, jeżeli nie mam certyfikatu również covidowego. Nie zostanę wpuszczona. Niemcy wprowadzają od lutego nawet jeszcze drastyczniejsze ograniczenia. Od lutego nie będą te osoby mogły wejść bez zaszczepienia do jakiegokolwiek punktu usługowego lub handlowego z wyłączeniem aptek i sklepów spożywczych. Myślę, że ponieważ jesteśmy niezdyscyplinowani, to te reżimy powinny być bardzo silnie egzekwowane. Rząd czyni wszystko. Wiem, że zostały do całej rzeszy niezaszczepionych wysłane przypominające SMS-y, że otwarte są punkty szczepień dla osób, które posiadają już skierowanie, nie muszą przychodzić na godzinę, do Wigilii mogą przyjść w każdej chwili do punktu szczepień i zaszczepić się. Wystarczy tylko skorzystać. Nikt nie chce, żeby osoby niezaszczepione zachorowały, a nie daj Boże jeszcze zmarły. Nikt nie chce mieć w rodzinie tak tragicznej sytuacji. Dlatego apeluję tutaj po raz kolejny, aby skorzystać z darmowych szczepionek. Przecież to nie jest pierwsze szczepienie, które przyjmujemy. Szczepiliśmy się jako dzieci, jako młodzież, jako ludzie dorośli również na grypę, na pneumokoki, na zapalenie wirusowe, przeciwzapaleniu wirusowemu wątroby. Jest to kolejne szczepienie. Nie obawiajmy się tego szczepienia, nie histeryzujmy, tylko zaszczepmy się, po prostu zaszczepmy się.
Przez Polskę przetacza się...
Ponieważ tyle osób jest niezaszczepionych w naszym otoczeniu, to bezwzględnie, obligatoryjnie stosujmy się do tych obostrzeń, które obowiązują, a w szczególności maseczka i dezynfekcja rąk.
Przez Polskę przetacza się także dyskusja, czy także wprowadzać właśnie te certyfikaty covidowe, o których wspomniała pani Ronowicz, ale także czy pracodawca mógłby je sprawdzać. No ale z drugiej strony patrzymy także na zachodnie kraje, w których przetaczają się fale także protestów wobec obostrzeń, które są wprowadzane, dość restrykcyjnych, nawet w Austrii właściwie pełny lockdown zaczął obowiązywać. Tomasz Nesterowicz, jak wypośrodkować, jak doprowadzić do tego, by sytuacja mogła się poprawiać także w Polsce?
W Polsce codziennie, można powiedzieć, umierają takie 3-4 tupolewy. Dla Polski dużym szokiem była katastrofa w Smoleńsku i śmierć 90, bodajże chyba 6 osób. A obecnie w Polsce dzień w dzień umiera około 400 osób. Tutaj te dane się zmieniają, no ale przyjmijmy, że to jest 400 osób. Dzień w dzień mamy tragedie, które mimo wszystko nie wpływają na świadomość naszych rodaków. Można stwierdzić, że pewnego rodzaju przeżywamy adaptację do koronawirusa, do epidemii. Tak nam to prawdopodobnie spowszedniało, że przestaliśmy traktować poważnie zagrożenie. I dzieje się to, o czym wspomniała radna Ronowicz, że przestajemy przestrzegać obostrzenia. I z tego tytułu między innymi robi się coraz cięższa sytuacja tak naprawdę w Polsce, bo my jesteśmy w czołówce światowej, jeśli chodzi o śmiertelność i tutaj poziom zakażeń codziennych, tak biorąc pod uwagę wielkość naszej populacji. I niestety to się przekładać będzie na to, jak będzie wyglądało obłożenie naszych szpitali. Co szósty pacjent, i to trzeba też wyraźnie powiedzieć, obecnie to jest dziecko. Tak jak wcześniej przymykaliśmy oczy, czy Polacy przymykali oczy na przestrzeganie obostrzeń, bo wychodzili z założenia, że to tylko starsze osoby, chore osoby, no to teraz niestety mamy sytuację taką, gdzie zagrożone są także nasze dzieci. Kolejna sprawa, ja tu się też zgadzam z panią Ronowicz, że ewidentnie obostrzenia powinny być większe i powinno być surowiej egzekwowane ich przestrzeganie. Dlaczego? Dlatego, że musimy mieć świadomość tego, że duża część pacjentów, która się obecnie znajduje teraz w szpitalach, to są osoby, które nie skorzystały ze szczepień. Ja rozumiem, gdyby za szczepienia trzeba było płacić, były trudno dostępne, ale one są tutaj wręcz, rząd się prosi o to, żeby się obywatele szczepili. Więc moim zdaniem tutaj powinno się wprowadzić, nie wiem, czy to byłoby rozwiązanie, jakąś formę odpłatności za pomoc medyczną, bo osoby, które przechodzą ciężko COVID, to są osoby, które tak trochę na własne życzenie zminimalizowały szanse na łagodne przejście. Z danych statystycznych wynika, że tylko co szósty pacjent umierający na COVID to jest osoba, która została zaszczepiona. Oczywiście szczepienie, to trzeba też wyraźnie powiedzieć, nie zapobiega zakażeniu. Ono tylko daje szansę na łagodniejszy przebieg choroby. Bo też trzeba pamiętać o tym, że zabezpieczanie łóżek w szpitalach dla osób, które lekkomyślnie nie podały się szczepieniu i trafiają do szpitala, to są łóżka, które są zabierane, przepraszam za takie trochę mocne określenie, pacjentom chorującym na inne choroby. To, że się pojawił COVID w Polsce, nie oznacza, że zniknęły inne choroby. Ale na skutek tego, że trzeba zabezpieczać łóżka chorym na COVID, no niestety nie leczy się innych osób. Tak są przekładane terminy operacji, osoby, które cierpią na inne schorzenia, no nie mogą się dostać do lekarza, nie mogą się dostać do szpitala w wielu wypadkach. I Moim zdaniem to rzeczywiście tutaj, mówiąc trywialnie, musi nastąpić przykręcenie śruby.
Ja i musimy też w tym temacie postawić kropkę, przepraszam, że przerwę, ale chciałbym jeszcze z Państwem radnych jeden temat dotknąć.
Ja wiem,
proszę dokończyć.
Jedna tak jakby dygresja. Wokół nas wszystkie państwa wchodzą w tryb albo lockdownów, albo ogłaszania sytuacji wyjątkowych. Słowacja, Czechy, Niemcy, a my jesteśmy taką trochę, wydaje mi się, takim miejscem szczęśliwości, gdzie rząd nie podejmuje działań z przyczyn politycznych, bo boi się reakcji właśnie ludzi, a nie z przyczyn merytorycznych. A to wszystko kosztuje życie ludzi.
Stawiamy kropkę w tym temacie. Zapytam Państwa jeszcze o ostatnią sesję Rady Miasta, na której jako jeden z pierwszych punktów pojawił się punkt obchodów 800-lecia Zielonej Góry i 700-lecia uzyskania przez nią praw miejskich. Tam zaprezentowano komitet honorowy, który będzie przewodniczył tym obchodom, ale także w jego skład na przykład wchodzą byli prezydenci, czyli radna obecna tutaj naszej antenie Bożena Ronowicz także. No i prezydent Kubicki wręczając także zaproszenie Radzie Miasta na ręce przewodniczącego Piotra Barczaka, także zaprezentował to, co będzie się działo podczas właśnie obchodów 800-lecia. Rada nie miała okazji podyskutować o tym, ale pytanie, czy taka dyskusja powinna się odbyć właśnie podczas Rady Miasta. Radna Bożena Ronowicz zgłaszała takie wnioski, że powinno się tutaj dyskusję przeprowadzić. Czy się słyszymy? Halo?
Tak, słyszymy się. Nie wiem, czy Tomasz ma teraz pierwszy odpowiadać?
Poproszę pana Tomasza w takim razie na początek.
Dziękuję. Coś dzisiaj widzę, wyjątkowo się zgadzam z panią radną Ronowicz, bo tutaj mam dokładnie takie samo zdanie, jakie wyartykułowała pani radna. No, mamy wydarzenie wyjątkowe w historii miasta, tak? 700 i 800-lecie obchodów i w zasadzie poza informacją przedstawioną przez profesora Osenkowskiego, trochę mało informacji uzyskaliśmy. No w sumie, jak chcemy się czegoś dowiedzieć na temat tego, co się właściwie będzie działo, no to korzystamy bardziej z mediów niż ze źródeł.
A państwo chcecie być też współautorami tego, co będzie się działo jako rada?
No, ja szczerze mówiąc trochę byłem rozczarowany, bo po pierwsze spodziewałem się, że rzeczywiście tego typu wydarzenie będzie można przedyskutować, że powstanie... No, do mniej, bardziej błahych spraw czasami powoływaliśmy Komisję Rady Miasta. Takie przycięcie możliwości podyskutowania na sesji Rady Miasta trochę dziwnie wyszło, no bo na prosty przykład, tak, przedstawiano, kto będzie tym członkiem honorowym w komitecie. Wymieniono między innymi tutaj biskupa.
Ale także wojewoda, marszałka województwa.
Tak, tylko do czego zmierzam? No, dyskusja została w zasadzie przycięta po mojej wypowiedzi, gdzie zwróciłem uwagę tylko na jeden drobny fakt, że historia miasta Zielonej Góry była związana z różnymi kulturami, z różnymi wyznaniami. Jeżeli już
także z różnymi narodami, bo Zielona Góra nie zawsze była po stronie polskiej.
No dokładnie, więc jeżeli już mamy tutaj przedstawiciela Kościoła katolickiego, to wypadałoby chociaż doprosić przedstawicieli Rady Ekumenicznej, no bo mamy także wyznawców, mamy ewangelików, mamy wyznawców prawosławia, więc wypadałoby ich też włączyć. Tak się okazało, że ta moja uwaga zamknęła w zasadzie dyskusję, czy jakąkolwiek rozmowę, czy możliwość choćby zadawania pytań. I to tak trochę dziwnie wyszło, bo no mam takie wrażenie, że w zasadzie wiemy, że będzie 700 i 800-lecie, ale jak to właściwie będzie wyglądało, no nie było okazji się dopytać. I też nie chciałbym, żeby była taka sytuacja, że gdzieś radni są z boku tych wszystkich przygotowań, tak? No mamy w Radzie osoby z dużym doświadczeniem, no choćby radny Rewers, no, któremu trudno odmówić umiejętności organizacyjnych. I moim zdaniem wypadałoby skorzystać w sposób formalny i oficjalny z doświadczenia radnych. I nie bardzo rozumiem, dlaczego taka była ucieczka od dyskusji czy porozmawiania na temat tego, jak to wszystko ma wyglądać.
Dobrze,
bo
Bożena
na to trzeba zwrócić uwagę. Tylko jakby tak bardzo krótko.
Bardzo
rozciągnięcie,
krótko,
rozciągnięcie imprezy na rok jest dużym wyzwaniem, żeby nie było, że te obchody nagle nam spowszednieją i one znikną. Więc no to musi być naprawdę przygotowane z głową.
Bożena Aronowicz, czy radni powinni mieć wpływ na to, jak będzie obchodzona ta rocznica? Czy powinna jakaś specjalna sesja w tej sprawie się odbyć? Jak pani widzi tę dyskusję na temat obchodów?
Nawet wręcz uważam, że powinna się odbyć inauguracyjna sesja, nadzwyczajna sesja Rady Miasta,
tak,
która zainauguruje te obchody. Natomiast Tomek miał tą szczęśliwą sytuację, że jeszcze jakieś swoje zdanie wyraził, a ja jako członek, wskazany członek Komitetu Honorowego, takiej okazji już nie miałam. Zamknięto mi buzią i zamknięto również wszystkim innym radnym. Natomiast ja nie chciałam o szczegółach mówić nawet tej koncepcji, która została przedstawiona jubileuszów, bo są to dwa jubileusze i nie jak mówi Tomek, że będzie to rok trwał ten jubileusz, tylko w sumie rozciągnięty jest jubileusz na dwa lata.
Kalendarzowy.
Ja patrzę no,
rok
szerzej na
sprawę września do września.
Jubileuszu i szczególność. I szczególność Zielonej Góry jako miasta. Mianowicie chciałam zgłosić oficjalnie, aby wdrożył prezydent postępowanie do uczynienia miasta Zielonej Góry w 2029 roku Europejską Stolicą Kultury. Jest to ostatnia możliwość do zgłoszenia do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego naszego miasta jako starającego się o tytuł tej stolicy kulturalnej europejskiej w 2029 roku wespół z jednym z miast szwedzkich. I wszelkie predyspozycje są w naszym mieście, które można jeszcze poprawić tak, aby nasze miasto zostało tą stolicą kulturalną, tym bardziej, że są takie dwa szczytne jubileusze, przy których możemy podjąć się szeregu działań w zakresie kultury, edukacji, infrastruktury i uczynić Zieloną Górę stolicą winiarstwa północnej Europy.
Stawiamy
ja
kropkę.
Myślę, że ten projekt, który tutaj ta koncepcja została przewidziana, to powinien być krok do tego większego wydarzenia, a nie tylko zamknięcie się w tych dwóch latach, bym powiedziała bardzo, no tak troszeczkę niektóre zagadnienia zostały siermiężnie przedstawione, bo na przykład zerknęłam na sferę edukacyjną, to zaproponowano, to w sferze edukacyjnej zaproponowano puzzle. No, troszeczkę to jest nie tak, ale szczegółów nie chcę tutaj na razie wyrzucać.
Myślę, że będzie jeszcze okazja naszej antenie także do podyskutowania. Ja Państwa myślę, radnych zaproszę do programu
pewno
osobnego.
Należałoby się pochylić nad tym, abyśmy stali się właśnie w 2029 roku Europejską Stolicą Kultury. Tak jak to, taką stolicą był Kraków, tak jak był Wrocław. Mamy szansę, jest 9 lat przygotowań i mamy szansę, aby miasto zaistniało faktycznie w Europie i zaprezentowało to swoje dziedzictwo 800-lecia powstania Zielonej Góry.
Kto wie, może to się uda. Musimy kończyć.
Ja chcę jeszcze
musimy kończyć. Jedno zdanie na koniec,
szczegół.
Pani radna.
Najpierw prezydent był bardzo chętny do powstania encyklopedii Zielonej Góry. W tej chwili, nawet w tej koncepcji, która została przedstawiona przez profesora Czesława Osęgowskiego, wydawniczej, ta propozycja się nie znalazła. Wiem, że zaczęły się już przygotowania. Zebrano ileś haseł, opracowano te hasła. Być może, że należałoby do tej koncepcji wrócić, tym bardziej, że widzę, że w komitecie organizacyjnym są też osoby, które nad tą encyklopedią już zaczęły pracę.
Stawiamy kropkę. Pani radna, wrócimy
mówię,
do tego tematu naszej antenie.
To są takie drobiazgi, które powinny być na w skali tego roku, który już mija, przygotowane. bo ten jubileusz już się zaczyna od stycznia przecież.
Tak jest. Dziękujemy bardzo za tą część rozmowy. Ostatnie zdanie to może...
Pan prezydent chce zniszczyć amfiteatr w ramach uczczenia. To taka dygresja.
To zaraz zapytamy o to wiceprezydenta Krzysztofa Kaliszuka, który będzie w następnej części naszej rozmowy. Państwu już bardzo dziękuję za to spotkanie. Moim państwa gościem była Bożena Ronowicz, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I Tomasz Nesterowicz, Nowa Lewica. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu i życzę dużo radości ze śniegu zawał. Do widzenia. Zawsze tam, gdzie ty.
Radio Zielona Góra. A już przy telefonach są z nami Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent miasta Zielonej Góry. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa serdecznie.
I Sławomir Kotylak, radny Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Skoro jesteśmy w fazie dyskusji o 800-leciu miasta, obchodach 800-lecia miasta Zielona Góra i 700-lecia przyznania praw miejskich, to jeszcze panów zapytam o to, jak ta dyskusja powinna przebiegać. Krzysztof Kaliszuk, zarzut do prezydenta, że na 800-lecie miasta chce zniszczyć amfiteatr. Zarzut trafiony?
To jest oczywiście, że nie. I o tym wie Tomek Nestorowicz, tak jak i mój kolega radny Kotylak. Zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta i przez Zarząd Województwa lokalnym programem rewitalizacji miasto kończy właśnie dokumentację projektową związaną z przekształceniem w amfiteatru w całoroczne centrum koncertowo-konferencyjne. I teraz tak naprawdę przed nami wszystkimi, tu się kłaniam też i do władz wojewódzkich, jest kwestia tylko pozyskania środków, abyśmy mogli to w ciągu najbliższych dwóch, trzech czy czterech latach zrealizować. Natomiast jeśli chodzi o same obchody, no to tak jak i pan profesor Osenkowski przedstawił, zachęcani zostali wszyscy do udziału w przygotowaniu tych obchodów, a szczególnie mieszkańcy naszego miasta. Zostanie skierowane do nich odpowiednie zapytanie. Będą mogli przedstawiać mieszkańcy swoje pomysły, a komitet organizacyjny i komitet honorowy będą następnie dokonywać wyboru, na co miasto stać, jak powinny te obchody od września 2022 do września 2023 wyglądać.
Sławomir Kotylak, przygotowania do właśnie 800-lecia zostały zaprezentowane już w jakiejś części na sesji Rady Miasta. To tak krótko proszę o ocenę tego, co pan usłyszał podczas sesji.
Panie redaktorze, szanowni państwo, może najpierw się odniosę do tego, co usłyszałem przed chwilą od prezydenta Kaliszuka. Oczywiście trzeba codziennie tłumaczyć z polskiego na polski to, co przedstawia miasto, bo pan prezydent przed chwilą wspomniał, że ma gotową koncepcję. Za chwilę będzie prezentował czegoś, co nazywa Centrum Konferencyjne. Wystawniczym, czy w jakiś taki sposób. Natomiast, no, drodzy państwo, no to nie jest amfiteatr. Krótko mówiąc, no to nie będzie amfiteatr. To będzie centrum, które tam 1200, nie wiem, 1500 miejsc będzie miało. Więc nie mówmy o tym, że to powstaje amfiteatr, tam powstaje zupełnie nowa formuła, zadaszona jakaś w postaci, nie wiem, hali. Zobaczymy efekty. Na pewno nie o to mieszkańcom chodzi. Mieszkańcy nadal pragną spędzać czas i rozrywkę na wolnym powietrzu w formie amfiteatralnej. Może ona być zadaszona, ale wtedy mówimy o 3-4 tysiącach miejsc, a nie o czymś takim. W związku z tym prosiłbym to tutaj precyzyjnie się wypowiadać. A co do samej formuły Rady Miasta, której mieliśmy szansę zobaczyć, jakie są pomysły miasta na obchody rocznicowe. Powiem tak, no były dosyć takie lakoniczne te pomysły, bym powiedział, że one po części nawet były kalką tego, co miasto zamierza na przykład w obszarze infrastruktury zrobić w najbliższych czasach, niezależnie od tego, czy byłyby te obchody rocznicowe, czy też nie. W obszarze kultury to już moi przedmówcy i pani radna Rodnowicz i radny Nesterowicz, no, też powiedzieli, że było, tak bym powiedział, troszkę na razie nie za bogato, nie za obfito. Ja rozumiem, że to są jakieś pierwsze szkice. Zgadzam się z tym, że powinna się odbyć dyskusja na ten temat, zarówno w trakcie tej rady, która miała miejsce kilka dni temu, jak i być powołana komisja przy Radzie Miasta, która powinna, nie mówię, że nadzorować pracę komitetu, ale wspierać, przede wszystkim wspierać pracę komitetu, ponieważ radni są tym elementem komunikacji pomiędzy mieszkańcami a Urzędem Miasta. W związku z tym te wszystkie uwagi mieszkańców, no taka komisja poprzez głosy radnych mogłaby przedstawiać organizatorom. Więc ja oczywiście rozumiem, że może to robić każdy radny indywidualnie. Dostaliśmy na maila informacje o tym, jak się komunikować z komitetem organizacyjnym, z profesorem Czesławem Osępiowskim, ale to nie chodzi o to, żebyśmy sobie indywidualnie chodzili na pogawędki, tylko żeby to był efekt także uzyskiwany takimi spotkaniami, gdzie mówimy często o burzy mózgów. Taka burza mózgów jest bardzo przydatna w tego typu organizacjach, pomaga wykreować pewne kierunki działania. W związku z tym ja myślę, że miasto ma jeszcze czas na to, żeby się zreflektować i troszkę inaczej podejść do tematu organizacji.
Stawiamy kropkę w temacie 800-lecia, ale pozostajemy w tematach miejskich. Decyzją Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej 3 projekty zwiększające atrakcyjność transportu publicznego w województwie lubuskim mogą otrzymać łącznie 50 milionów złotych wsparcia. To wsparcie dla Gorzowa i Zielonej Góry. Wczoraj taką informację ogłosił minister Waldemar Buda. Krzysztof w Kaliszuk w Warszawie był, żeby o tych projektach rozmawiać. Proszę nam zreferować pokrótce, o co chodzi w tych projektach. Będziemy mieli informacje z pierwszej ręki.
Tak naprawdę Ministerstwo Funduszy i Polityk Regionalnych przeznaczyło dodatkowe środki, które powstały z oszczędności i zwiększenia kursu euro na dokończenie projektów, które są realizowane w miastach wojewódzkich. Taki chociażby jak Gorzów Wielkopolski, który buduje torowiska oraz kupuje tramwaje. Jak wiadomo, Zielona Góra zakończyła swój projekt wielki kupna autobusów elektrycznych, budowy centrum przesiadkowego czy budowy zajezdni, zadaczenia peronów. Także dzięki właśnie wspólnemu naszemu przekonaniu ministerstwa okazało się, że możemy dostać 25 milionów na dwa całkowicie nowe projekty, a więc odwrotnie do tego, na co początkowo środki ministerstwo miało przeznaczone. Dlaczego się tak stało? Proszę Państwa, otóż te pieniądze po prostu Zielonej Górze się należały. Ja może wrócę krótko do historii sprzed kilku lat, bo to jest ważne, szczególnie w sytuacji, w której ciągle mamy taki przekaz, szczególnie opozycji i tak zwanych wolnych mediów, mówiący o tym, jak to mamy wspaniałą Unię Europejską, idealną, domagającą się realizacji Zielonego Ładu. I mamy ten zły polski rząd, który nic nie chce tego wprowadzać, jest oparty jedynie o węgiel, o ropę. Otóż prawda jest trochę inna i to tak naprawdę w Unii decydują o tym brutalne interesy ekonomiczne. I Zielona Góra była przykładem tego właśnie, jak mogło się skończyć, kiedy przed 5 laty miasto Zielona Góra ogłosiło, że ze środków unijnych, które posiada, chce, aby 2/3 były przeznaczone na zakup autobusów elektrycznych, a więc żeby w naszym taborze 2/3 to były elektryki. No wówczas eksperci Komisji Europejskiej powiedzieli nie, nie, nie. No w takim kraju jak Polska, jeżeli się nie udało, to w Niemczech czy we Francji, to wy możecie sobie jedynie kupić 10, góra 15%, a więc w tym przypadku Zielonej Góry 8-12 autobusów elektrycznych. Taki skok cywilizacyjny to owszem, ale nie w Polsce. Dzięki osobistej interwencji wówczas u wicepremiera Morawieckiego udało się w ministerstwie przekonać jednak, że my chcemy mieć te 2/3 elektrycznych autobusów, a nie tylko 10 czy 15%. Udało się ominąć to weto Komisji Europejskiej poprzez to, że obniżyliśmy naszą wartość projektu do 50 milionów euro, a tylko powyżej tej wysokości Komisja Europejska może nam projekt zawetować. My zrealizowaliśmy ten projekt za 50 milionów euro. Następnie uzyskaliśmy kolejne 10 milionów euro na kolejnych 12 autobusów, a więc w sumie będziemy mieć już 70% za rok. Natomiast teraz pozostałe środki, które wcześniej zaplanowaliśmy, zostały nam przez pana ministra przyznane właśnie na to, aby dokończyć projekt, a więc przede wszystkim wybudować na wiacie, gdzie te autobusy elektryczne stoją, fermę fotowoltaiczną z magazynami do ładowania, tak że będziemy mieć czystą, podwójnie energię, ponieważ z jednej strony ładowane te autobusy są prądem z elektrociepłowni, która ten prąd uzyskuje z rodzimego gazu, a z drugiej strony z alternatywnych źródeł, a więc z fotowoltaiki. No i oczywiście elementem drugim, bardzo ważnym dla transportu publicznego, to jest inteligentny system transportowy, wprowadzenie go do miasta, poprzez odpowiednie sygnalizacje, usprawnienie ich skrzyżowań doprowadzi do tego, że autobusy elektryczne, autobusy jeżdżące w mieście będą miały pierwszeństwo w stosunku do ruchu pozostałego. Mamy na to czas 2 lata. Jesteśmy pewni, że nam się to uda. Nam zarzuca opozycja, że my jeździmy do ministerstwa, że mamy takie relacje z ministrem Waldemarem Budą. Szczególnie to było widoczne, kiedy rozmawialiśmy o zachodniej obwodnicy Zielonej Góry. I tutaj też kolegę z opozycji zmartwię. Niedługo będziemy mogli ogłosić, że są środki rządowe w wysokości 85%, czyli 300 milionów złotych na cały odcinek obwodnicy zachodniej, czyli od węzła S3 w Sulechowie przez most po morsku aż do trasy północnej.
Do pytania do Sławomira Kotylaka, który także jest dyrektorem Departamentu Infrastruktury i Komunikacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, który reklamuje województwo lubuskie jako zieloną krainę nowoczesnych technologii. Dobry ruch, w stronę tych nowoczesnych technologii, tej ekologii, o której tak wszyscy naokoło mówimy. Lubuskie będzie jeszcze bardziej zielone.
Nie. Panie redaktorze, szanowni państwo, oczywiście każde działanie zmierzające do zmniejszenia tak zwanego śladu wyziewowego czy zanieczyszczenia środowiska jest wskazane. Ja tylko tak się zastanawiam, bo jak dobrze pamiętam projekt, o którym mówił pan wiceprezydent, w swoich założeniach wskazywał już niskoemisyjność pozyskiwania energii elektrycznej do ładowania tych autobusów, bo taki, pamiętam, był wymóg i ta niska emisyjność była wskazywana, że pobór do zasilania stacji ładowania autobusów będzie poborem z naszej elektrowni, elektrociepłowni, która, przypomnę, ma turbinę gazową, która ma niską szkodliwość środowiskową. W związku z tym rozumiem, że schodzimy jeszcze poniżej pewnych wskaźników i będziemy teraz pozyskiwali sami energię bezpośrednio ze słońca, w związku z tym tą najtańszą i najbardziej efektywną, jeśli chodzi o szkodliwość dla środowiska. Co do systemu zarządzania ruchem czy transportem w mieście, no, jest to oczywiście jak najbardziej wskazane. Widzimy na co dzień, co się dzieje, jakie mamy korki w godzinach szczytu na poszczególnych skrzyżowaniach. Ja już 3 lata temu proponowałem miastu rozwiązanie tak zwanego małego ringu z systemem prawoskrętów, który w mojej ocenie, nie tylko mojej, ale także ekspertów z zakresu ruchu drogowego, w dużym stopniu zmniejszyłoby czasy postojów na poszczególnych skrzyżowaniach dróg. No niestety z tych moich rozwiązań do tej pory udało się miastu zrealizować w zasadzie 2. Trzeci wiem, że jest projektowany i też czuwam nad tym, aby ten projekt miał, że tak powiem, jak najbardziej efektywne rozwiązania komunikacyjne, mówię tu o skrzyżowaniu ulicy Rzeźniczaka z Batorego. Pozostaje jeszcze kilkanaście takich newralgicznych punktów w mieście, które należałoby usprawnić od strony zarówno dobudowy prawych pasów, jak i też przeprogramowania sygnalizacji świetlnej. Mamy dzisiaj przykład tego, jak niewydolny mamy system sygnalizacji, nowej sygnalizacji na ulicy Westerplatte, w której dzisiaj mamy zmianę organizacji ruchu, wyłączenie prawoskrętu w kierunku jadąc ulicą Westerplatte w kierunku biblioteki, lewoskrętu jadąc w kierunku domu towarowego centrum. I mamy taką oto sytuację, że wszyscy stoją na światłach, bo te dwa kierunki są wyłączone, ale sygnalizacja nadal pozwala im jechać i wszyscy oczekują na to, aż sygnalizacja zmieni swój cykl i pozwoli jechać w kierunku na wprost.
To już takie bardzo
gdyby były te
duże
systemy
szczegóły
zintegrowane, można byłoby to, podejrzewam, jednym kliknięciem zmienić i mielibyśmy dzisiaj na przykład płynniejszy ruch w tej części miasta.
Ale pan dyrektor Kotylak,
proszę pozwolić dokończyć, panie prezydencie, i ad vocem.
Więc cieszę się z tego, że otrzymujemy środki. To są środki, jak pan prezydent zauważył, wynikające z tak zwanych różnic kursowych. Te różnice kursowe pojawiają się we wszystkich działaniach związanych z dofinansowaniem z Unii Europejskiej, bo taka jest zasada rozliczania. W związku z tym miasto postanowiło przeznaczyć na te działania. Będę oczekiwał efektów.
Ad vocem, Krzysztof Kaliszuk?
Ale właśnie przed chwilą pan dyrektor Kotylak powiedział o działaniach, które będą integralną częścią budowy tego inteligentnego systemu transportowego, tylko że tego się nie robi.
Bardzo się cieszę, że w tym kierunku to zmierza.
Ale proszę,
Ale dlatego, dlatego to sobie jeszcze wyjaśnić. Tego się nie robi za grosze, ani za parę milionów, tylko na to trzeba wydać ponad 20 milionów złotych i 85% z tej kwoty prezydent Janusz Kubicki pozyskał ze środków Unii Europejskiej poprzez właśnie te dobre relacje z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, ponieważ tak jak już wcześniej mówiłem, to nie były środki na nowe projekty. Udało nam się i te właśnie problemy, o których mówi pan Kotylak, będą mogły być zdiagnozowane i rozwiązane poprzez budowę ITS-u. Rozwiązania, które jest stosowane w wielu miastach już w Polsce i cieszę się wreszcie, że to rozwiązanie będzie mogło też w Zielonej Górze zajść.
Sławomir Kotylak, współpraca z rządem, jak słychać, popłaca.
Na co dzień mamy kłopoty komunikacyjne, interpelacje zazwyczaj mają taki charakter bardzo lakonicznych odpowiedzi. Panie prezydencie, jaki będzie udział z tych 25 milionów środków na ten zintegrowany system transportu, a jaki będzie na tą fotowoltaikę w zajezdni? I procentowo ile z tych 25 milionów na które
zostanie udzielone? Ja powiedziałem, że około 5 milionów dotacji będzie do fotowoltaiki, a około 20 milionów na system ITS-u, jeszcze powiązany z pierwszymi parkingami Park and Ride, o czym też od dawna mówiliśmy. Jeśli chodzi o komunikację na terenie Zielonej Góry, a przede wszystkim całego zielonogórsko-nowosolskiego obszaru funkcjonalnego, a więc 250 tysięcy mieszkańców, my dzięki tym środkom unijnym mamy już zakończoną i opracowaną strategię rozwoju komunikacji i jednym z największych naszych wyzwań to jest przede wszystkim budowa tej zachodniej obwodnicy Zielonej Góry do Sulechowa, a z drugiej strony uruchomienie szybkiej kolei aglomeracyjnej, gdzie liczę oczywiście na wsparcie i współpracę Urzędu Marszałkowskiego, o czym już z panem Kotylakiem żeśmy niejednokrotnie rozmawiali.
A kropkę musimy postawić w tym miejscu, ponieważ jeszcze jedni goście czekają na naszą rozmowę i audycję i czekamy też my, abyście państwo ich głos usłyszeli. Moim państwa gościem w tej części byli Krzysztof Kleszów, wiceprezydent miasta Zielona Góra. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
I Sławomir Kotylak, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Życzę pięknej, białej soboty. Miłego dnia.
Zawsze tam, gdzie ty. Radio Zielona Góra.
I ostatni dziś nasz gość. Jedna osoba w tej części. Krystian Pacholik, Konfederacja. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Polskie Stronnictwo Ludowe dziś do nas nie dotarło, przedstawiciel tej partii. Ja może nie będę wchodził w rolę PSL-u, ale postaram się tutaj polemizować także z panem Krystianem Pacholikiem z Konfederacji. Wrócę do tematu pierwszego, o którym rozmawialiśmy z pierwszymi naszymi gośćmi dotyczącymi obostrzeń. Jak słyszał pan zapewne, radni akurat Zielonej Góry, tak się tutaj złożyło, są za, jak powiedział to pan Tomasz Nasterowicz, przykręceniem śruby po to, żebyśmy się bardziej dyscyplinowali, bo nie jesteśmy zdyscyplinowani. To znów głos radnej Bożeny Ronowicz. To może być sposób na walkę z pandemią. Patrzymy na zachód. Tam właśnie certyfikaty covidowe obowiązują w niektórych krajach. Większe lockdowny. W jaką stronę powinien pójść polski rząd zdaniem Konfederacji? Krystiana Pacholika.
Znaczy ja bym na wstępie powiedział, przypomniał może wywiad z panem ministrem Adamem Niedzielskim, bo tutaj państwo radni mówili o przykręcaniu śruby, o tym, że obostrzenia są zbyt małe. 25 listopada wywiad dla RMF FM-u redaktora Mazurka, pan Adam Niedzielski, minister zdrowia, mówił, cytuję: na pewno wiemy w tej chwili, że restrykcje są mało skutecznym środkiem ograniczania wzrostu epidemii. Jak się do tego odnieść? No 4 dni później pan minister wyszedł na konferencję prasową i ogłosił te obostrzenia, które już weszły. No, Konfederacja od dawna już mówi, mamy te półtora roku walki z koronawirusem, mamy obostrzenia, mamy lockdowny.
Mamy też szczepienia, które ratują sytuację.
Tak, ale no jakby o sytuacji teraz mówimy, obostrzeń i lockdownów. No, są fale przychodzą, fale odchodzą i tak jak z autopsji widzimy, że po prostu obostrzenia, lockdown nie mają praktycznie wpływu.
Ale one też wiążą się ze szczepieniami, ponieważ gdyby więcej było osób zaszczepionych, to te restrykcje nie dotyczyłyby właściwie dużej części społeczeństwa i nie dotykałyby tej części społeczeństwa, która jest zaszczepiona.
Znaczy, Konfederacja na pewno nie jest przeciwko szczepieniom. Uważamy, że każda osoba, która chce się zaszczepić, powinna mieć taką możliwość, ale osoby, które nie chcą się szczepić, też powinny mieć taką możliwość. I w teorii mamy dowolność szczepień w Polsce, w praktyce no, jest taka powstająca segregacja. Jeszcze może jednym słowem by się odniósł, mówimy tutaj, pan Nesterowicz, pan radny z Lewicy, no, powiedział, że dosyć moim zdaniem skandaliczną, że osoby niezaszczepione powinny płacić za leczenie swoje. No to pytanie, czy osoby otyłe, czy palące papierosy też powinny płacić za leczenie w Polsce, czy osoby nie wspierające...
Mówi pan o osobach, które ryzykują świadomie swoim zdrowiem,
czy
życiem.
Tak, ale czy osoby nie wspierające WOŚP-u nie powinny być leczone sprzętem WOŚP-u, czy osoby nie popierające 500+, w końcu nie popierające PiS-u nie powinny pobierać 500+, no moim zdaniem to jest absurdalne. W sytuacji, gdy państwo po szczepieniach nie zapewnia, nie ma funduszu, tak, odszkodowawczego.
No tylko wie pan, z tymi sprawami, które pan wymienił, to jest tak, że człowiek, który pali papierosy, człowiek, który choruje na otyłość, czy staje się otyły, on jeszcze ma tutaj szansę, czy przestrzeń na, to jest takie raczej długofalowe skutki, to zdrowie, na zdrowiu mu się odbija dopiero po iluś latach, załóżmy. Na COVID jednak jest chorobą tu i teraz, która potrafi zwalić z nóg, czy to osobę uważaną za okaz zdrowia, czy właśnie osoby z chorobami współistniejącymi.
Jasne, oczywiście, ja się zgodzę, że COVID nie wybiera, tak? Osoby młode mogą zachorować.
I to nie trwa latami, tylko to jest już.
Ale też mogą zachorować osoby zaszczepione czy niezaszczepione. I takie napuszczanie osób zaszczepionych na niezaszczepionych, które tutaj główne partie systemowe robią, no jest moim zdaniem skandaliczne. No mówi się o tym podziale w Polsce, że jest podział na PiS, na Platformę, na Lewicę, na Prawicę i te podziały są mocne, ale pogłębiają się też podziały osób niezaszczepionych. Jeżeli jakby...
To jaki pomysł by pan miał na to, żeby...
50% Polaków nie chciało się zaszczepić, a 52% chciało, no to napuszczanie jednych na drugich, połowę społeczeństwa na drugą połowę, moim zdaniem jest sytuacją złą, tak?
A jakie rozwiązanie w takim razie? Pokrótce? Sekundkę?
To znaczy powiem tak,
mamy na to?
Jeżeli my wprowadzamy lockdowny, jeżeli wprowadzamy obostrzenia, lockdown w ochronie zdrowia i po półtora roku widzimy, że to się nie sprawdza i dalej jakby te same rozwiązania kontynuujemy, które się nie sprawdzały, no to chyba coś jest nie tak. No, naszym zdaniem po pierwsze powinniśmy przestać wprowadzać tę segregację sanitarną, no, która jest jakby nie jest dobrym rozwiązaniem na walkę z koronawirusem.
Nie robić nic w takim razie?
Słucham?
Nie robić nic? Puścić wszystko tak swobodnie? Nie wprowadzać lockdownów? Nie zapraszać
tak,
do szczepień? Nie przekonywać do szczepień?
Wielu specjalistów mówiło o tym i to jest prawda, że COVID nie zniknie, nie? Niestety. Ta choroba jest z nami i będzie i musimy się do niej w jakiś sposób przyzwyczaić, do niej zaadoptować. Osoby, które obawiają się najbardziej koronawirusa, osoby starsze, tak, powinny się szczepić. Osoby młodsze, osoby, nie wiem, kobiety w ciąży i tak dalej, to wszystko powinno być indywidualną decyzją każdej osoby po konsultacji z lekarzem. Tak jak mówię, tym bardziej, że jeżeli jest namawianie dosyć nachalne do szczepień, a z drugiej strony nie ma żadnych odszkodowań za rzeczy, które niepożądane odczyny po szczepieniu.
No ma powstać taki fundusz, no już o tym
nie wiemy. Ma tutaj zbyt dużej logiki. No tak jak mówię, no czy Australia, czy Chiny, które wprowadzały mocne obostrzenia, tam ten koronawirus jest, tak, w jakimś mniejszym stopniu, ale jest.
Musimy postawić
jedną
krok.
Rzecz. Jeżeli mówimy o tym, że w Europie były tak duże obostrzenia, a nasz kontynent jest najbardziej dotknięty koronawirusem, to najprawdopodobniej dlatego, że średnia wieku Europejczyków jest wysoka. Jeżeli patrzymy na Afrykę, tam zgony czy zachorowania są zdecydowanie mniejsze, bo średnia wieku jest niższa. COVID niestety w większym stopniu dotyka tej starszej, bardziej schorowanej populacji, a taka populacja jest w większym stopniu w Europie i tutaj no, z
stawiamy,
tego punktu widzenia niestety tak to wygląda.
Stawiamy kropkę, jeszcze tylko kilka zdań na temat nowych przepisów dotyczących wschodniej granicy, które zostały uchwalone w ostatnim czasie w Sejmie, podpisane przez prezydenta. Dobry ruch, dziennikarze wrócą na granicę pod pewnymi warunkami, a Straż Graniczna będzie mogła dalej wprowadzać, czy minister będzie dalej mógł wprowadzać zakaz przebywania nad granicą określonych grup osób.
Tak, my jako Konfederacja od początku, po pierwsze byliśmy za stanem wyjątkowym, teraz też głosowaliśmy za tą nowelizacją ustawy o ochronie granicy, bo służby, rozmawiamy z wojskiem, rozmawiamy ze Strażą Graniczną, oni nam mówią wprost, że potrzebują pewnych instrumentów, żeby móc tam działać, żeby bronić naszej granicy. I tutaj jednoznacznie popieramy. Niestety moim zdaniem to wprowadzenie mediów na tą granicę jest zbyt późne, bo przegrywamy tą walkę informacyjną. Proszę Państwa, zobaczmy. Po stronie białoruskiej pojawiły się media zachodnioeuropejskie. Tam na pewno pod dużymi rygorami Łukaszenko je wpuścił, ale wpuścił. W świat idą przekazy właśnie ze strony białoruskiej, a w świat muszą zacząć iść przekazy z naszej strony.
Ale pokazać, widział pan też te przekazy mediów, które opowiadały o tym, jak na przykład imigranci, czyli jeden z imigrantów płynął 6 dni rzeką i w czasie zimowym i takie przekazy także szły w eter, że takie rzeczy dzieją się na granicy, czy przerzucanie
jasne,
przez granicę.
Szły, ale chyba nikt nie poważny w taki przekaz tych mediów, powiedzmy, polskojęzycznych, bo takie trzeba nazwać, chyba nie uwierzył. Ale jeżeli widzimy, że w mediach zachodnich idzie przekaz ze Sputnika, no to chyba coś jest nie tak. Jeżeli jakieś media czy dziennikarze łamaliby jakieś tam ustalenia na granicy, to po prostu cofamy akredytację dla całej rozgłośni, dla całej stacji i tyle. Ale chodzi tutaj głównie właśnie o media zachodnioeuropejskie. Jeżeli, no mówię, jeżeli Łukaszenko pozwala, a my nie pozwalamy, to coś jest nie tak. Jeszcze tutaj może dwa słowa. Tak jak mówię, poparliśmy tą nowelizację ustawy, ale clue problemu jest taki, że musimy, premier Morawiecki mówił, że zapora, płot, czy jakkolwiek to nazwiemy, powstanie dopiero w czerwcu. To jest zdecydowanie za późno. My jako Konfederacja już w sierpniu mówiliśmy, że jak najszybciej trzeba ten płot budować, zaporę skuteczne, szczelne, pokazanie, że nasza granica jest szczelnie chroniona. To dwa problemy rozwiązuje. Łukaszenko wie, że ma do czynienia z jakimś poważnym graczem i z drugiej strony idzie w świat arabski, bo stamtąd głównie przybywają imigranci, ostrzeżenie, że tutaj ten szlak przez Białoruś, przez Polskę jest nieskuteczny i lepiej iść innym szlakiem albo po prostu zostać u siebie w domu i my stawiamy właśnie tutaj postulat jak najszybciej budowy skutecznej zapory na granicy polsko-białoruskiej.
Taki przekaz już idzie w świat, bo o tym mówił ostatnio na wystąpieniach także rząd, że migranci wiedzą, że polska granica jest nie do przejścia. Aby tak pozostało, bo wtedy ta fala nas może nie zaleje aż tak bardzo, chociaż nic nie wiemy, co dzieje się po drugiej stronie wschodniej granicy w umysłach osób, które tam rządzą. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Moim państwa gościem był Krystian Pacholik, Konfederacja. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam i również życzę wszystkim białego weekendu.
W każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Łukasz Brodzik.